Polska Pomoc. Podcast.
Państwa zrzeszone w Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęły i realizują cele zrównoważonego rozwoju, które mają nie tylko uratować świat przed katastrofą, ale także wyrównywać szanse, łagodzić podziały czy wręcz przepaści między regionami bogatymi i ubogimi. O celach zrównoważonego rozwoju rozmawiam z Mariolą Raczką, specjalistką do spraw informacji publicznej z Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie, Moniką Krupą-Leończyk, dyrektorką w Departamencie Analiz Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii i Martą Kałużyńską, koordynatorką projektów Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zacznijmy od pytania najbardziej podstawowego, czyli czym jest zrównoważony rozwój? Mariola Raczka.
Zrównoważony rozwój może być definiowany w różny sposób, ale definicja, którą Organizacja Narodów Zjednoczonych mówi, że zrównoważony rozwój to jest taki rozwój, który odpowiada obecnym potrzebom ludzi, jednocześnie nie ograniczając przyszłym pokoleniom możliwości zaspokojenia swoich potrzeb.
I kto w takim razie decyduje, jakie są te obecne i przyszłe potrzeby?
To jest w ten sposób, że Organizacja Narodów Zjednoczonych to jest organizacja międzypaństwowa i należą do niej 193 państwa. O wszystkim decydują te państwa. W związku z tym odbywają się spotkania, również w których uczestniczą i naukowcy, i cały świat biznesu. I tam zastanawiają się, debatują nad tym, co należy zrobić, żeby ludziom żyło się lepiej na świecie. Takie rozmowy, takie spotkania odbyły się jeszcze przed wprowadzeniem celów milenijnych, które zostały ustanowione w 2000 roku właśnie z myślą o tym, żeby poprawić życie ludzkie w krajach rozwijających się. Ale zrobiono dużo dobrego i świat pomyślał, że należy to, co już zostało zrobione, kontynuować i współpracować ze sobą, bo ta współpraca rzeczywiście była wielopoziomowa i dała efekty. Wtedy też ustanowiono cele zrównoważonego rozwoju i całą agendę 2030 napisano.
I jakie są te cele?
Jest to 17 celów, one są bardzo różne. Te cele zwracają uwagę na te dziedziny, w których powinny zostać wykonane pewne prace, żeby poprawić sytuację ludzi na świecie. Są to takie hasła, takie dziedziny jak ubóstwo, głód, dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, równość płci, czysta woda i warunki sanitarne. Ich jest bardzo dużo, tych celów. To są i środowiskowe, i takie cele, które dotyczą społeczeństwa, i takie cele, które dotyczą nawet rozwoju miast czy stosunków między państwami.
Czy te cele w jakiś sposób są hierarchizowane? Są ważniejsze i mniej ważne?
Nie ma. Nie ma celów ważniejszych i mniej ważnych, ponieważ one wszystkie są połączone. A realizacją tych celów to zajmują się państwa, które powinny te cele włożyć do swoich polityk krajowych, ale realizacją tych celów zajmuje się także biznes, zajmuje się każda osoba. Nawet one są skierowane nawet do zwykłych ludzi. Możemy się zastanowić, okej, ale co taka osoba, pojedyncza osoba może zrobić, żeby w jakiś sposób pomóc osiągać te cele i pomóc ratować ten świat? Otóż chciałabym powiedzieć, że na to odpowiedź też jest zawarta w jednym z celów. To jest cel zrównoważony numer 12, mój ulubiony cel. To jest odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. I ten cel stwierdza, że przede wszystkim możemy zacząć od siebie. że możemy zacząć od zmiany postępowania, że możemy się zastanowić, tak naprawdę musimy bardzo konsumować, czy musimy kupować te wszystkie rzeczy, a jeżeli już kupujemy, to bądźmy świadomi, co my kupujemy. Czy chodzi o też między innymi o te opakowania plastikowe, ale przecież w ogóle zastanówmy się, czy musimy aż tyle tego wszystkiego kupować. Też musimy zastanowić się nad zrównoważonym stylem życia. Pomyśleć, żeby jak najmniej szkodzić środowisku i kupować naprawdę tylko potrzebne rzeczy. Bo teraz można je kupić, ale później jak będziemy mieć mikroplastiku w oceanach więcej niż ryb, no to przyszłe pokolenia mogą mieć problem. Każde państwo wybiera cele, które chce realizować. Oczywiście czasami sytuacja na świecie wymusza wręcz, że którymś celem trzeba się priorytetowo zająć. I takim właśnie celem jest między innymi działania w dziedzinie klimatu. Czyli cały kryzys klimatyczny jest związany z tym celem, ale też mamy dobra jakość życia i zdrowia w ogóle, no to tutaj mamy pandemię. Także siłą rzeczą czasami trzeba więcej zrobić w dziedzinie danego celu. Ale co ważne, że jeżeli zrobi się w dziedzinie jednego celu coś więcej, to pomaga osiągać inne cele, bo te cele są połączone.
Skoro poszczególne państwa wybierają cele priorytetowe dla siebie, nie ma ryzyka, że kraje bogatsze wybiorą w sumie wypadkowo jedną grupę celów, zaniedbując pozostałe?
To wszystko jest decyzją państwa, co państwo zrobi w danym momencie i tutaj Organizacja Narodów Zjednoczonych nie będzie tam za bardzo ingerowała w politykę krajową. Ale trzeba też może powiedzieć, że każdy cel jest związany z zadaniami do wykonania. W sumie tych celów jest 17, a 169 zadań do wykonania w ramach tych celów. I na przykład trudno mówić, że będą państwo robiła coś w jednym celu, a w drugim nie, ponieważ niektóre z tych celów po prostu nie mają granic. Tak na przykład jak akcja klimatyczna, w ogóle te działania w dziedzinie klimatu, przecież klimat nie ma granic. A wiadomo, co trzeba zrobić w tej dziedzinie klimatu, żeby poprawić sytuację, w ogóle żeby zacząć nie szkodzić środowisku.
Może pani podać przykłady w takim razie zadań? Czym różnią się cele od zadań?
Zadania to jest to, że do takiego i takiego roku trzeba zrobić to i tamto. Do owego roku trzeba osiągnąć takie i takie. Ja bym tutaj na takich dokładnych tych zadaniach się nie skupiała, bo to wszystko można sobie poczytać na stronach internetowych. Ja bym tutaj bardziej chciała przedstawić pewną taką filozofię dążenia, do czego świat dąży, a co powinien zrobić, żeby tak jest, to jest napisane przy każdym celu. Jeżeli bym mogła, to bym może mniej więcej przedstawiła na przykład te działania w dziedzinie klimatu, ponieważ one nas wszystkich dotyczą. Już jest stwierdzone, że musimy zadbać o to, żeby globalna temperatura nie wzrosła nam o więcej niż 1,5 stopnia Celsjusza, ponieważ jeżeli tak się stanie, to będziemy mieć katastrofę klimatyczną. Katastrofę klimatyczną, która być może jest nie do zatrzymania, jak rzeczywiście zacznie się to dziać różne rzeczy. Bo co może się zadziałać? Podniesie się poziom morza, poziom wód, zacznie topnieć pokrywa lodowa. To wszystko są zagrożenia, z którymi nie damy sobie rady. Degradacja środowiska jest oczywiście ze zmianami klimatycznymi powiązana. I teraz tak, jeżeli właśnie do tej degradacji środowiska, jeżeli wzrośnie ta temperatura, będzie globalne ocieplenie, to w wielu krajach po prostu nie będzie upraw. Jeżeli nie będzie upraw, będzie głód, więc już wchodzimy do celu zrównoważonego rozwoju, który jest poświęcony głodowi, a kolejny inny ubóstwo. Będzie ubóstwo, nie będzie co jeść, nie będzie wody. Następnie i co tacy ludzie mogą zrobić w takich krajach? Oni oczywiście opuszczą tą ziemię, bo nie będą mogli tam żyć. Będą konflikty, zaczną się walki, zaczną się wojny. Jeżeli zaczną się wojny, to zaczną się emigracja. zaczną opuszczać tę ziemię, a później się dziwimy, że mamy imigrantów w Europie. To pokazuje, w jaki sposób te cele, proces zachodzi, w jaki sposób to wszystko jest ze sobą połączone.
To jest bardzo oczywiście logiczna argumentacja przyjęta na poziomie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rządy zadeklarowały gotowość współpracy, współdziałania, natomiast jeszcze trzeba do tego przekonywać obywateli. W jaki sposób docierać do i przekonywać tak naprawdę podatników?
Edukacja i jeszcze raz edukacja, wzrost świadomości. My musimy wiedzieć, co nas czeka, czyli musimy dotrzeć do tej informacji, prawdziwej informacji, a nie dezinformacji, bo to też jest bardzo duży problem. Musimy uczyć na ten temat więcej, mówić o zagrożeniach i przedstawiać sytuację, jak jest, zwłaszcza młodym ludziom. A teraz jeszcze powiem o jednym takim ważnej informacji, myślę, że którą powinniśmy sobie zapamiętać, którą zawsze uczono młodych ludzi na to. Proszę tylko posłuchać. W 2050 roku będziemy mieć prawie 10 miliardów ludności. I jeżeli my będziemy chcieli prowadzić dotychczasowy styl życia, to będziemy potrzebować bogactw naturalnych w ilościach odpowiadających trzykrotności zasobów naszej planety. I ja w tym momencie, gdy rozmawiam z młodymi ludźmi, pytam ich, pomyślcie tylko, ile będziecie mieć lat w tym 2050 roku, ile będą mieć lat wasi rodzice. I pomyślcie na tym, skąd weźmiemy trzy planety takie jak Ziemia, by utrzymać dotychczasowy styl życia. Jedną planetę mamy, a te dwie planety? A jeżeli nie będziemy tych planet mieć, dodatkowych planet jak Ziemia, to jak będzie wyglądało życie na Ziemi, jak będzie wyglądało wasze życie? Więc to nie jest tak, że wszystko jest wymyślone, ponieważ trzeba spojrzeć na cele zrównoważonego rozwoju i na agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju jako na wizję rozwoju. To jest plan ratowania świata, plan przekształcenia świata, przede wszystkim z myślą o przyszłych pokoleniach. Już teraz musimy bardzo dużo zrobić, żeby te przyszłe pokolenie mogły się cieszyć, bo jak nie, to czeka nas katastrofa.
Czy ja dobrze rozumiem, że mówimy o planie przekształcenia, a nie planie oszczędnościowym?
Przekształcenia. I tutaj jest właśnie też bardzo dużo jest nieporozumień, ponieważ te wszystkie kryzysy nakłada nam się epidemia. Wiemy, z czym ona się kojarzy, bo sami przeżyliśmy przecież lockdowny, ograniczenia poruszania się, zamykania pracy i tak dalej. Ale ta epidemia też pokazała, że najbardziej ucierpiały, bo właściwie kobiety najbardziej ucierpiały w trakcie pandemii, ponieważ przemoc domowa, przemoc wobec kobiet w tym czasie się bardzo, ale to bardzo pogorszyła. A poza tym to kobiety pracują przede wszystkim kobiety pracują w sektorach zdrowotnych, to kobiety pierwsze tracą pracę, to kobietom się mniej płaci i tak dalej i mogę wymieniać. Ale ucierpiały także dzieci, które nie mają dostępu do edukacji. Ucierpiały też osoby starsze w tym wszystkim. Czyli mamy tych problemów coraz więcej. I teraz tak, tymi problemami musi się zająć państwo, musi się na ten temat mówić i musimy zacząć myśleć o równości, prawda? A to, czy państwo będzie realizowało pewne polityki, czy nie, no to jeśli nie, no to będzie katastrofa.
W celach zrównoważonego rozwoju widzianych z perspektywy polskiego rządu rozmawiam z Moniką Krupą-Leończyk, dyrektorką w Departamencie Analiz Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.
Cele zrównoważonego rozwoju są kierunkiem działania właściwie w trzech obszarach, które pozwolą do lepszego funkcjonowania gospodarek w obszarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Są dlatego bardzo ważne, bo każdy z obszarów nie działa sam. są one uzupełniające się i jakiekolwiek zawirowania w którymś z obszarów powodują konsekwencje dla kolejnego. To właśnie, że jest to tak szerokie spektrum, wymaga zaangażowania wielu interesariuszy, nie tylko strony rządowej, władz publicznych, ale także włączenia jak najszerszego grona interesariuszy. Mam na myśli zarówno społeczności lokalne, biznes, młodzież czy świat nauki, aby to wdrażanie było kompleksowe i na wielu płaszczyznach. I właśnie taki model przyjęliśmy w Polsce. Na szczeblu rządowym za realizację agendy 2030 i cele zrównoważonego rozwoju, tak zwane SDGs-y, jest odpowiedzialne Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Te cele są spójne z polskimi priorytetami rozwojowymi, które wynikają przede wszystkim ze strategii odpowiedzialnego rozwoju przyjętej w 2017 roku. Mam na myśli przede wszystkim zwiększenie roli kapitału ludzkiego czy budowa silnego przemysłu, co też realizujemy obecnie, czy zwiększenie roli przedsiębiorczości w gospodarce, a także poprawa stanu środowiska czy zrównoważenie gospodarowania zasobami, tak zwana gospodarka o obiegu zamkniętym. Te wszystkie kwestie zyskują na znaczeniu szczególnie dziś, kiedy jesteśmy pod wpływem pandemii i tak trudno wiele z tych celów realizować, ale są one takim drogowskazem, bo wiele z nich zostało uwypuklonych, ich istotność i waga zostało w tym czasie uwypuklone i w związku z tym polska odpowiedź na te zagrożenia i wyzwania, przed którymi stanęliśmy w kontekście COVID-u, przygotowaliśmy Krajowy Plan Odbudowy, który również w swojej treści odnosi się do celów zrównoważonego rozwoju i przez te działania ma w zamiarze je realizować. Polska i Ministerstwo Rozwoju w sposób zintegrowany chce realizować te polityki, żeby one były spójne ze zrównoważonym rozwojem w ramach długoterminowych strategii, również sektorowych, tak jak jest mowa w celach zrównoważonego rozwoju w obszarze rolnictwa czy rybactwa, czy chociażby transportu albo gospodarki wodnej. I chcemy zaangażować jak największe grono, samorządy czy podmioty gospodarcze. W ramach również tego działania współpracujemy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i warto w tym miejscu podkreślić, że wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 21-30 Solidarność dla Rozwoju jest właśnie osadzony w koncepcji zrównoważonego rozwoju i odnosi się bezpośrednio do SDGs-ów, co oczywiście my jako realizatorzy, koordynatorzy wdrażania SDGs-ów przyjmujemy z zadowoleniem. Chciałabym jeszcze tylko wspomnieć w tym zakresie, że realizacja tej agendy i 17 celów zrównoważonego rozwoju wymaga swego rodzaju transformacji obecnego modelu administracji publicznej, co też realizujemy w ministerstwie w ramach projektu, który nazywa się Program Rozwijania Potencjału Administracji Publicznej w celu wspierania realizacji działań na rzecz SDGs-ów i zrównoważonego rozwoju. Projekt ten wdrażamy już od września 2020 roku we współpracy z OECD i przy wsparciu środków z Komisji Europejskiej w ramach Programu Wspierania Reform Strukturalnych. Biorą w nim udział eksperci z większości resortów, przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. A celem tego programu jest właśnie danie narzędzi, wiedzy, umiejętności pracownikom służby cywilnej w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Jak duży wpływ na realizację celów zrównoważonego rozwoju miała pandemia COVID-19 i jak Polska sobie z tym radzi?
Ostatni rok był rokiem niewątpliwie trudnym również dla obszarów zrównoważonego rozwoju. i właściwie wpływ COVID-u był negatywny we wszystkich wymiarach tego obszaru. Korektę, nawet nie wiem, czy to możemy nazwać korektą, ale pewnym zdwojeniem czy przyspieszeniem i zdwojeniem sił, aby pewne skutki zmniejszyć, czy je odrobić, pewne straty odrobić, bo pewne szanse zostały zaprzepaszczone przez tą sytuację i potrzebna jest tak zwana odbudowa tych możliwości. Jest to na pewno wyzwanie. Poza tym straty, które ponieśliśmy w wyniku COVID-u, również należy odrobić. Te wszystkie postępy, które dokonały się w ostatnich latach, na pewno zostały w pewien sposób zatrzymane, a może nawet stracone. I to jest na pewno takie działanie na najbliższy czas, aby to nadrobić. Przy ocenie osiągnięć, które zostały poczynione, warto skupić się na raporcie zrównoważonego rozwoju z ubiegłego roku 2020. Jest to raport opracowany przez ekspertów Sustainable Development Solution Network i raport właśnie bada te postępy dla 166 państw. Polska zajmuje w tym rankingu wysokie, bo 23 miejsce na tle krajów całego świata. A szczególnej uwadze należy tutaj cel pierwszy, czyli właśnie wyeliminowanie ubóstwa, czy cel czwarty, poprawa jakości edukacji oraz ochrona zrównoważonych ekosystemów lądowych i różnorodności biologicznej w celu 15. Na pewno na dobrej drodze jesteśmy również w dwóch innych celach, celu szóstym, czyli dostęp do czystej wody dla wszystkich, i godna praca dla wszystkich i stabilny wzrost gospodarczy, jest to cel ósmy. Oczywiście, o czym wspomniałam, pozostają również obszary, które klasyfikujemy jako wyzwania dla Polski. I takim obszarem jest cel drugi, gdzie mówimy o poprawie jakości odżywiania, czy wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt w celu piątym, a także budowa stabilnej infrastruktury, zrównoważonego uprzemysłowienia naszej gospodarki, na czym też się skupiamy, to jest cel dziewiąty, oraz zmniejszenie nierówności w celu dziesiątym, czy zapewnienie ochrony zasobów morskich w celu czternastym. Podwojenie tych wysiłków jest na pewno potrzebne w zakresie celu siódmego, który mówi o dostępności i czystej energii, oraz celu dziesiątego, czyli zmniejszenia nierówności społecznych. Dużo dzieje się w zakresie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach celu 17, co również dzieje się w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, bo w ramach tego celu realizujemy konkretne działania. Kwestie klimatyczne oczywiście są tematem, który dotyka wszystkich krajów i jest niezwykle ważny, więc tutaj na pewno wiele jeszcze do zrobienia. Do monitorowania również przyczynia się Główny Urząd Statystyczny, który przygotował platformę SDGs, który właśnie przedstawia taką gamę wskaźników. W łatwy sposób można znaleźć szczegółowe dane o konkretnym wskaźniku, a także poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Mamy jednak świadomość, że sama statystyka publiczna ma pewne braki i nie wszystko w niej jest na tyle widoczne, szczególnie jeżeli mówimy o tak problemowych analizach jak w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dlatego w Polsce podjęliśmy działania, aby stworzyć barometr wpływu. Został on opracowany przez CSR Consulting przy współpracy właśnie z GUS-em. Objęliśmy patronatem to działanie, bo uważamy, że jest to bardzo ważne narzędzie dodatkowe właśnie poza tą statystyką publiczną. I od roku 2019 opracowywany jest właśnie taki wskaźnik SDGs dla biznesu, aby dodatkowo wzmocnić obszar tych partnerów prywatnych. I w ramach kampanii 17 celów przy okazji konsultacji eksperckich ten wskaźnik został stworzony. Jest to narzędzie bezpłatne, dostępne dla wszystkich firm, w związku z czym ja ze swojej strony bardzo zachęcam do zaangażowania się w to badanie, ponieważ daje to szansę bycia zauważonym jako firma czy jako partner, również w ramach przygotowywanego raportu na podstawie tego badania.
Jak wygląda współpraca z sektorem prywatnym?
Powiedziałabym, że współpraca jest bardzo dobra. Mamy taki model wypracowany wymiany informacji zarówno z naszej strony w ministerstwie, jak i od strony partnerów, interesariuszy. Zgłaszają nam swoje inicjatywy i działania, które podejmują, które w pewien sposób są inspiracją dla innych i my to rozpowszechniamy i propagujemy wśród właśnie naszych zaangażowanych w działania interesariuszy. To jest nie tylko działanie ze strony biznesu czy administracji, ale również społeczności lokalnych, więc ten krąg zainteresowanych jest naprawdę duży i w tym momencie rzeczywiście zależy nam również na tym, aby włączać społeczności lokalne i samorządowe. W ramach biznesu w tej chwili prowadzimy właśnie w ramach celu 17 tego partnerstwa na rzecz celów. Forum i partnerstwo na rzecz właśnie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Jest to flagowy projekt Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Ma on dwa główne cele. Z jednej strony uświadamianie i edukowanie firm i interesariuszy, a z drugiej też taka forma praktycznego zaangażowania się i informowania świata, że jest to dla mnie ważne jako firma. W ramach tego właśnie firmy podejmują indywidualne zobowiązania, wskazują konkretne działania czy projekty, które będą realizować w taki sposób, aby były one zrównoważone i adekwatne do właśnie profilu danej firmy czy organizacji. Dlatego są to doskonałe przykłady na to, że można i jak można do tego podejść i jak to realizować, korzystając właśnie z inspiracji takich podmiotów.
Marta Kałużyńska, koordynatorka projektu w Centrum Edukacji Obywatelskiej, mówi o tym, jak w praktyce wygląda realizacja celów zrównoważonego rozwoju.
Jest to bardzo ciekawy koncept i bardzo ciekawa wizja. Też po prostu, używając górnolotnych słów, piękna, dlatego że jest to jakby kolejny etap takiego dążenia społeczności międzynarodowej do tego, żeby nam wszystkim żyło się lepiej, żeby żyło nam się właśnie zrównoważenie, żeby planeta mogła jakby zachować, żeby być w dobrej kondycji, żeby nam się planeta Ziemię, ale żeby też każdy z nas miał sprawiedliwe i godne życie. Także, jak mówię, jest to kolejny etap, dlatego że już od dłuższego czasu są podejmowane różne kroki do tego, żeby żyło nam się lepiej. Wcześniej mieliśmy milenijne cele rozwojowe, a teraz od 2015 roku pojawiły nam się te cele zrównoważonego rozwoju. Przede wszystkim wymieniałabym ten cel czwarty, a właściwie taki podpunkt 4.7, bo cel czwarty dotyczy edukacji. To jest dobra edukacja dla wszystkich. No i go słyszymy, no to przede wszystkim gra nam w głowie dostęp do edukacji. No i pewnie myślimy sobie o krajach globalnego południa, no w których jakby ten dostęp do edukacji jest ograniczony mniej lub bardziej. Natomiast ten podpunkt 4.7, on mówi o jakości edukacji, o tym, jaka może być edukacja w polskiej szkole. I tutaj z pomocą przychodzi edukacja globalna, czyli taka edukacja to jakby rozszerza podejście do kształcenia i wychowania o taki aspekt, po pierwsze właśnie współzależności globalnych, czyli tego, że my wpływamy, każdy z nas wpływa na świat i świat wpływa na nas, a drugi aspekt jest taka, jest jakby kwestia postaw, jak ważne są takie postawy jak właśnie poczucie solidarności, sprawiedliwości, równości, otwartości w budowaniu tego lepszego świata. Także my taką edukację globalną staramy się wprowadzać we współpracy ze szkołami, z nauczycielami, nauczycielkami. I tutaj jakby jest największy taki filar. Takie właśnie projekty też prowadzimy w ramach Polskiej Pomocy, właśnie oparte na edukacji globalnej i takiej perspektywie celów zrównoważonego rozwoju. Ale także tak naprawdę nie zapominajmy o tych innych celach, bo po części te działania, które realizujemy ze szkołami, wspierają też inne cele. Czy to jest, czy to są cele dotyczące zdrowia, czy to są cele dotyczące równości płci, czy chociażby przychodząc do takich celów bardziej środowiskowych, jak ochrona zasobów morskich czy lądowych. Myślę, że wynika to przede wszystkim z tego, że wszystkie cele są powiązane ze sobą i nie możemy zapominać o żadnym z nich, bo wtedy niestety nie uda nam się praktycznie niczego osiągnąć.
To jak wygląda taki projekt? Co Państwo praktycznie robicie?
Mówimy o projekcie Świat z klasą i też był częścią takiego międzynarodowego projektu, którego byliśmy liderem, Global Issues, Global Subjects, którego realizowaliśmy wspólnie z partnerami europejskimi. Pierwszym etapem było właśnie stworzenie dobrej jakości materiałów, które nie dodawałyby dodatkowej pracy osobom uczącym w szkole, natomiast jakby wpisywały się w aktualne podstawy programowe. Przygotowaliśmy scenariusze do wykorzystania między innymi na lekcjach języka polskiego, geografii czy matematyki. I było na przykład połączone z konkretnymi lekturami na języku polskim albo z konkretnymi zagadnieniami dotyczącymi mierzenia szerokości czy długości geograficznej przy przyglądaniu się zjawisku wysychania Morza Aralskiego. Czy wreszcie na matematyce też staraliśmy się bardzo upraktyczniać na przykład ćwiczenie różnych umiejętności obliczeniowych, czy na przykład tworzenie wykresów na podstawie różnych danych statystycznych, na przykład dotyczących pracy czy płacy kobiet lub mężczyzn i różnic między tym, między nimi. Następnie zaprosiliśmy nauczycieli, nauczycielki do kursów internetowych, w których mogli dowiedzieć się więcej na temat zrównoważonego rozwoju, na temat celów rozwojowych, na temat edukacji globalnej i jej metod. No i właśnie też bliżej poznać nasze materiały edukacyjne i też praktycznie przećwiczyć wraz ze swoimi uczniami. Właśnie zachęcaliśmy nauczycieli i nauczycielki do przeprowadzania lekcji na podstawie tych scenariuszy i w końcowej fazie też do realizacji projektów ze swoimi uczniami. Dlatego, że edukacja globalna ma też swoją metodykę. Staramy się pracować tą metodyką, czyli wcześniej staraliśmy się budować wiedzę, umiejętności, pracować też na postawach i wartościach, a potem właśnie też namawiać do działania, dlatego że często te problemy globalne są dosyć skomplikowane, wydają się trudne do rozwiązania, więc jak najbardziej zachęcamy do podejmowania działań na ich rzecz, dlatego że to potrafi budować właśnie poczucie sprawczości, przeciwdziała bezradności.
Globalnym, ale także lokalnym i bardzo praktycznym wymiarze realizacji celów zrównoważonego rozwoju rozmawiałem z Mariolą Raczką, specjalistką do spraw informacji publicznej z Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie, Moniką Krupą-Leończyk, dyrektorką w Departamencie Analiz Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Martą Kałużyńską, koordynatorką projektów Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Podcast został zrealizowany przez Free Range Productions.